Kłania się Państwu Wiesław Pinch i szczęść Boże wszystkim. Mili Państwo, teraz będę mówił o tym temacie, będę poruszał temat, który wydawałoby się jest oczywisty, ale nie jest oczywisty. Znaczy nie jest oczywisty dla powodów politycznych. Ja uważam, że jest to oczywisty z powodów gospodarczych, natomiast nie jest zupełnie oczywisty z powodów politycznych. Na ten temat, współpracy w obszarze Mekongu, czyli Lanchang również. Mekong w Chinach nazywa się Lanchang. A więc Lanchang Mekong, bo on wypływa z Chin, dużą część swojej drogi pokonuje w Chinach. Więc tą sprawę, czyli współpracę tych sześciu państw, które jakby korzystają z Mekongu, z dobrodziejstwa posiadania Mekongu, ja poruszam od początku, kiedy się w ogóle sprawa zaczęła, myślę, że gdzieś w końcach 12 roku, coś takiego. A i zawsze jest ten sam problem, no właśnie, że polityka determinuje te spotkania. To jest nieszczęście. Znaczy myślenie o tym problemie gospodarczym, czyli o przepływie tej rzeki, o decyzjach odnoszących się do tej rzeki, są determinowane przez politykę. Zresztą to niestety będzie widać w dalszej części tego artykułu. Ale może później jeszcze będę o tym mówił, natomiast teraz tylko się zacznę po prostu cytować ten materiał z Global Times. Chiny przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu rzeki Mekong poprzez aktywną wymianę informacji, również poprzez aktywną wymianę informacji. To jest bardzo ważne, to się może wydawać, że to nie jest istotne, to jest myślę najważniejsze, bo od informacji się zaczyna. Oczekuje się, cytuję, że zbliżające się trzecie spotkanie przywódców państw współpracujących w obszarze Lanchang Mekong, czyli to jest taki skrót LMC, Lanchang Mekong Corporation pewnie, między sześcioma krajami, czyli Chiny, Laos, Birma, Tajlandia, Kambodża, Wietnam. To spotkanie przyniesie nowy impuls do zrównoważonego rozwoju w regionie rzeki Mekong pośród stale zmieniającego się globalnych wyzwań oraz regionalnych wyzwań. W tym ekstremalne również, nie wiem bez znaczenia, są ekstremalne warunki pogodowe i pandemia. Jeśli ma być do końca szczery, to nie wiem, co tu pandemia ma do rzeczy, czy COVID-19, no ale powiedzmy serio, nie muszę wszystkiego powiedzieć. Rzeka Lanchang Mekong jest najważniejszą rzeką transgraniczną w Azji, przepływającą przez sześć krajów. Część rzeki znajduje się w Chinach, znana jest jako rzeka Lanchang, a reszta znana jest jako Mekong i to jest jeszcze nazwa angielska. Rzeka Lanchang Mekong od czasów starożytnych jest bardzo ważnym łącznikiem między Chinami a krajami położonymi na południu, czyli na Półwyspie Indochińskim. Kiedyś to się tak nazywało. Chiny traktują rozwój i strategię w tym regionie jako priorytet od czasu rozpoczęcia reform polityki otwarcia w 1978 roku. A przez ostatnie cztery dekady Chiny odniosły korzyści ze wzajemnego zrozumienia, zaufania i wsparcia z krajów, o których mowa, pozostałych pięciu. W 2018 roku handel Chin z krajami położonymi nad Mekongiem przekroczył 260 miliardów dolarów, a skumulowane inwestycje Chin w tych pięciu krajach, pozostałych pięciu krajach, przekroczyły 45 miliardów dolarów, co czyni te kraje kluczowymi partnerami handlowymi i inwestycyjnymi. Przepraszam. W ważnych sprawach regionalnych i międzyregionalnych, międzynarodowych, kraje Mekongu przy wielu okazjach oferowały Chinom silne wsparcie. Dlatego rozwijanie współpracy i przyjaźni z krajem Mekongu stało się ważną częścią strategicznego partnerstwa między Chinami a ASEANem, czyli Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Burzliwe stosunki między dużymi krajami, coraz bardziej złożony porządek międzynarodowy sprawiły, że Chiny zdały sobie sprawę, iż potrzebują pokojowego i stabilnego otoczenia dla swojego rozwoju. A kraje Mekongu są przyjaciółmi, którym Chiny mogą zaufać i na których mogą polegać. Ze względów historycznych poziom rozwoju gospodarczego regionu Mekong nadal pozostaje w tyle za innymi regionami sąsiednimi, a poziom zrównoważonego rozwoju jest nadal stosunkowo niski. Ważnym celem rozwojowym w tym regionie stała się realizacja agendy ONZ, ogłoszonej przez ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju właśnie w tym obszarze do 30 roku. Chiny brały zawsze aktywny udział w ramach wielostronnej współpracy w regionie rzeki Mekong, nadal dostarczają dóbr publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym regionie. Już w 1992 roku Chiny przystąpiły do współpracy gospodarczej z subregionem Wielkiego Mekongu, skrót angielski GMS. W 1996 roku Chiny zostały partnerem dialogu Komisji Rzeki Mekong. W tym samym roku Chiny przystąpiły do współpracy na rzecz rozwoju basenu ASEAN Mekong. I teraz dochodzimy, proszę Państwa, do tego, o czym mówiłem na początku, że polityka determinuje, że to polityka, a nie co innego, a nie gospodarka, determinuje działania tych sześciu państw. Dlaczego ja tak twierdzę? To jest moje twierdzenie. To nie wynika z tego tekstu. Otóż mam przed sobą zdjęcie. Zdjęcie z poprzedniej edycji spotkań, kiedy pan Wang Ji, o rozpięciu innych ministrów spraw zagranicznych właśnie tych pięciu pozostałych państw, robią sobie grupowe zdjęcie na początku piątego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Lanchang Mekong w stolicy Wietnamu, w stolicy Laosu, Vientiane, 20 lutego 2020 roku. No i tu wyraźnie jest, oni robią sobie to zdjęcie na jakby pod napisem The Five Mekong-Lanchang Cooperation Foreign Ministers Meeting. No to chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości, że to sprawa polityczna, skoro spotykają się ministrowie spraw zagranicznych tych sześciu państw, a nie ministrowie na przykład gospodarki, nie wiem, z ministrami jakichś innych resortów. No po prostu ludzie, którzy chcą popchnąć sprawy gospodarcze do przodu. Nie. Okazuje się, znaczy taka jest moja optyka, bo oczywiście o tym zapewne ten artykuł nie będzie mówił, bo ja doczytałem dopiero połowę tego artykułu. Dla mnie jest oczywistą rzeczą, że muszą być jakby ustalone pewne priorytety polityczne wszystkich tych sześciu umawiających się stron i dopiero jak zostaną ustalone priorytety polityczne, to dopiero wtedy przekazane to zostanie do realizacji resortom gospodarczym. Dlaczego tak jest? Ano, w mojej opinii jednym z najprostszych powodów, dla których tak jest, jest fakt, iż Chiny w bardzo intensywny sposób zagospodarowują Chang, czyli swój obszar Mekongu, ten górny bieg Mekongu. Na tej rzece zostało stworzonych kilka zapór. Nie wiem ile. Nie miałem okazji temu się przyglądać. Nie mam czasu, żeby temu się przyglądać. Natomiast wystarczająca ilość tej wody zostaje zmagazynowana na terenie Chin, aby te kraje pozostające bardziej na południu, w środkowym i dolnym brzegu rzeki, biegu rzeki, były zaniepokojone tym. Znaczy, ja wprawdzie nie widzę powodów do zaniepokojenia, bo wystarczyłoby robić dwie rzeczy, a przynajmniej jedną podstawową. U siebie w każdym z tych krajów powinny być zbudowane zapory, prawda? Magazynujące wodę. Przecież to jest, proszę Państwa, obszar. I tutaj dla osób, które może niekoniecznie wiedzą, o jakim miejscu świata mówimy. Otóż proszę nie zapomnieć o tym, że rokrocznie przez 2-3 miesiące leją tam potężne deszcze monsunowe, zwane monsunowymi. To jest pora monsunowa, pora deszczowa. Deszczowa pora monsunowa. W tym roku to w ogóle jest dramat, no bo wiecie Państwo, co się nie tylko zresztą na południu Chin dzieje, ale nawet tych kilka zaporów w oczywisty sposób nie wystarcza do tego, żeby zatrzymać tej wody więcej. Ja jestem przekonany, że to właśnie przetrzymywanie tej wody w Chinach jest problemem dla pozostałych państw. No ale to ja słyszałem o tym już kilka lat temu, kiedy zaczynałem o tym problemie mówić. O tym problemie Mekongu jako problemie sześciu państw. Zresztą, o ile sobie przypominam, to chyba nie do końca na początku było to sześć, ale no powiedzmy sobie bez znaczenia. W każdym razie wymiana informacji, która tutaj jest wypunktowana jako rzecz ważna, wymiana informacji jest naprawdę rzeczą niezwykle ważną, bo jeśli na przykład tej wody jest dużo, bardzo dużo lub za dużo, to Chińczycy powinni mieć kanał informacyjny z państwami, ze swoimi kolegami z porządnych niżej krajów, informować ich, że właśnie muszą zacząć zrzucać wodę, no bo stan alarmowy się stan alarmowy, wysokość poziomu wody wchodzi w stan alarmowy. Ewentualnie w sytuacji wręcz odwrotnej, kiedy tej wody jest mało w tych państwach położonych niżej, Chińczycy również powinni odpowiadać pozytywnie na prośby o zrzucenie części wody, o uzupełnienie wody w dolnych partiach rzeki, no bo rolnictwo tego potrzebuje, tych krajów poniżej położonych. Jak Państwo się tylko domyślacie, ja też się tylko domyślam, że to jest naprawdę problem złożony. Nie wiem, nie słyszałem, a może inaczej, nie słyszałem o tym, żeby gdziekolwiek w krajach położonych niżej, w środkowym i dolnym biegu rzeki, to znaczy poza Chinami, żeby były gdzieś jakieś zapory wodne. I tu jest problem. A na przykład w Birmie Chiny budowały wielką, gigantyczną zaporę wodną, którą przerwano budować po wydaniu $2 miliardów. Chiny wydały $2 miliardy i w tym momencie władze birmańskie przerwały budowę tej zapory na wniosek władz amerykańskich. To był pamiętny rok 2010, kiedy Chińczykom władze birmańskie przy pomocy pani Clintonowej wymierzyły o mocnego kopniaka w dupę. I bardzo słusznie. To im się Chińczykom należało, chińskiej dyplomacji to się należało. A szkoda tylko, że nikt z tego nie wyciągnął żadnych wniosków. Przynajmniej ja tego za bardzo nie widzę. Dobra, ja tak mogę długo. W każdym razie weźcie pod uwagę Państwo fakt właśnie taki, że w 2010 roku, czyli 10 lat temu, została przerwana budowa przez Chiny wielkiej elektrowni, wielkiej tamy w Birmie i nic się w tej sprawie do dzisiejszego dnia nie dzieje. Nic. Natomiast Birma jest jednym z partnerów, jednym z pośród tych sześciu państw, które uczestniczą w tym spotkaniu. No więc, proszę Państwa, jako że materiał jest duży, obfity, obszerny, więc ja pozwolę sobie z Państwem się spotkać ponownie w drugiej części tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.